Patrząc tak, Frodo wyczuł niezwykły ruch na równinie. Jak gdyby cała ogromna armia ruszyła przez nią marszem, lecz ukryta za zasłoną oparów i dymów unoszących się nad bagniskiem i pustkowiem. Tu i ówdzie przebłyskiwały jednak włócznie i hełmy, a płaskimi polami wzdłuż dróg przemykały oddziały konne. Frodowi stanął w pamięci widok oglądany z Amonhen ledwie kilka dni temu, chociaż tamta godzina zdawała się teraz odległa o lata całe. Zrozumiał, że nadzieja, która na krótką chwilę oszołomiła jego serce, była zwodnicza. Trąby zagrały nie pobudkę do boju, lecz na powitanie. To nie zastępy ludzi z Gondoru nacierały na twierdzę czarnego władcy. To nie polegli przed wiekami mężni rycerze szukali pomsty za dawną klęskę. Ludzie z obcych plemion, osiadłych na rozległych przestrzeniach wschodu, zbierali się na rozkaz swego wodza. Armie, które obozowały przez noc u jego bramy, teraz miały wejść przez nią, by powiększyć wciąż jeszcze rosnącą potęgę Mordoru. Jakby nagle, uświadamiając sobie grozę położenia i teraz dopiero spostrzegając, że stoi w świetle ranka tak blisko straszliwego nieprzyjaciela, Frodo naciągnął cienki szary kaptur na głowę i cofnął się w głąb rozpadliny. Zwrócił się do Golluma.
Smigolu, raz jeszcze ci zaufam. Zdaje się, że to los każe mi przyjąć pomoc od ciebie, od istoty, od której najmniej tego oczekiwałem. A tobie nakazuję, byś udzielił pomocy hobbitowi, którego tak długo tropiłeś z jak najgorszymi zamiarami. Jak dotąd oddałeś mi wielką przysługę i dotrzymałeś wiernie obietnicy. Tak, gotów jestem to potwierdzić, dodał, zerkając na Sama, bo dwakroć byliśmy zdani na twoją wolę i nie zrobiłeś nam krzywdy. Nie próbowałeś nawet odebrać mi tego, czego szukałeś i pragnąłeś od dawna. Oby po raz trzeci udała ci się ta sztuka. Ostrzegam cię jednak, Smigolu, jesteś w niebezpieczeństwie.
Tak, tak, panie, odparł Gollum, w okropnym niebezpieczeństwie. Smigol trzęsie się cały ze strachu, ale nie ucieka. Musi pomóc dobremu panu.
Nie mam na myśli niebezpieczeństwa, które nam wszystkim trzem grozi, powiedział Frodo. Jest inne, które ciebie wyłącznie dotyczy. Zaprzysiągłeś na to, co nazywasz swoim skarbem. Pamiętaj, siła tego skarbu wiąże cię i zmusza do dotrzymania słowa, ale będzie starała się na swój przewrotny sposób zwieść cię ku twej zgubie. Już się dałeś uwieść i głupio się z tym zdradziłeś. Powiedziałeś, że zwróć skarb Smigolowi. Nigdy więcej nie powtórz tego. Nie pozwalaj tej myśli zagnieździć się w twojej głowie. Nie odzyskasz go nigdy. Ale jeśli będziesz go pożądał, możesz bardzo źle skończyć. Powiadam ci, nie odzyskasz go nigdy. W ostatecznej potrzebie włożę go na palec, Smigolu. On zaś, który tak długo miał nad tobą władzę, ujarzmi cię znowu. Cokolwiek ci wówczas rozkaże, posłuchasz mnie, choćbyś miał skoczyć w przepaść albo rzucić się w ogień, bo taki dam rozkaz. Ostrzegam cię, pamiętaj, Smigolu.
Sam spojrzał na Froda z uznaniem, a zarazem ze zdumieniem, bo takiego wyrazu na jego twarzy nigdy jeszcze nie widział i nigdy nie słyszał takiego tonu w jego głosie. Zawsze w głębi duszy myślał, że niepojęta dobroć pana Froda wypływa z pewnego zaślepienia. Oczywiście nie wątpił mimo to wbrew logice, że pan Frodo jest najmądrzejszą osobą pod słońcem, ma się rozumieć, jeśli pominąć Gandalfa i starego pana Bilba. Tym bardziej mógł podobną omyłkę popełnić Gollum, który Froda znał krócej i łatwo dał się złudzić, biorąc dobroć za zaślepienie. Niespodziane słowa hobbita przeraziły go i zgnębiły. Przypadł do ziemi i bełkotał niezrozumiale, wciąż tylko powtarzając — dobry pan. Frodo chwilę czekał cierpliwie, potem odezwał się nieco mniej surowo. — A teraz Gollumie czy Smigolu, jeśli wolisz to imię, powiedz, jaka jest ta inna droga, i wytłumacz mi, jeśli możesz, czy daje ona dość nadziei, żebym miał prawo zboczyć dla niej z prostej ścieżki. Mów, bo czas nagli. Lecz Gollum był zanadto oszołomiony. Pogróżka z ust Froda zamąciła mu w głowie zupełnie. Trudno było wydobyć od niego jakieś zrozumiałe wyjaśnienie.
Tak chlipał, skrzeczał, urywał w półsłowa, czołgając się u nóg hobbitów i błagając ich obu o litość nad biednym małym Smigolem. Dopiero po długiej chwili, gdy się nieco uspokoił, Frodo zdołał z jego bełkotu zrozumieć, że idąc drogą skręcającą ku zachodowi od gór cienia, trafią wreszcie na rozdroże w kręgu ciemnych drzew. Stamtąd w prawo wiedzie droga do Osgiliad i mostu na Anduinie, druga zaś droga, środkowa, prowadzi na południe. — Daleko, daleko, daleko — mówił Gollum. — Nigdy tą drogą nie szliśmy, ale mówią, że biegnie 100 staj aż nad wielką wodę, która nigdy nie przestaje się burzyć. Tam jest mnóstwo ryb i ogromnych ptaków, które jedzą ryby. Dobre ptaki. Ale myśmy tam nigdy nie byli, niestety nie. Nie mieliśmy tego szczęścia. A jeszcze dalej podobno są inne kraje, gdzie żółta twarz bardzo mocno grzeje, gdzie rzadko widać chmury, gdzie mieszkają ludzie o ciemnych twarzach, wielcy wojownicy. Nie chcemy wcale poznać tych krajów.
— Nie — rzekł Frodo. — Ale do rzeczy. Dokąd prowadzi trzecia droga?
— Tak, tak, jest trzecia droga — przyznał Gollum. — Skręca w lewo, od razu wspina się pod górę, wije się i pnie ku ogromnym cieniom. A kiedy okrąży czarną skałę, zobaczysz, nagle zobaczysz tuż nad sobą i zechcesz się schować choćby pod ziemię.
Co zobaczę? Co takiego?
Starą, bardzo starą twierdzę, teraz bardzo straszną. Słyszeliśmy opowieści o niej od podróżnych z południa, dawno temu, kiedy Smigol był młody. Tak, tak, słuchaliśmy wielu opowieści wieczorami, siedząc nad brzegiem wielkiej rzeki w cieniu wierzb, kiedy rzeka także była jeszcze młoda. Glum, glum. Zaczął płakać i mruczeć. Hobbici czekali cierpliwie. Opowieści z południa, podjął znowu Gollum. O wysokich ludziach z błyszczącymi oczyma, o domach jak góry z kamieni, o srebrnej koronie króla i o jego białym drzewie. Piękne opowieści. Duzi ludzie budowali wysokie wieże. Jedna była srebrno-biała, przechowywano w niej kamień jasny jak księżyc, a dokoła opasywały ją grube białe mury. Tak, mnóstwo opowieści słyszeliśmy o księżycowej wieży.
To pewnie Minas Ithil, wieża, którą zbudował Isildur, syn Elendila, rzekł Frodo. Isildur właśnie obciął palec nieprzyjacielowi.
Tak, tak, ma tylko 4 palce u czarnej ręki, ale i 4 mu wystarczają, powiedział wzdrygając się Gollum. Znienawidził gród Isildura.
Czyż on nie nienawidzi wszystkiego, rzekł Frodo, ale co ma wspólnego wieża księżycowa z naszą drogą?
Wieża, panie, była i jest. Wielka wieża, białe domy i mury, ale teraz już nie piękne, nie dobre. Tamten podbił je dawno temu. Teraz to okropne miejsce. Podróżni drżą na jego widok, uciekają, unikają nawet jego cienia. Ale pan musiałby tamtędy iść. To jedyna inna droga, bo tam góry są niższe, a stara droga pnie się wyżej, wyżej, aż na ciemną przełęcz i potem spada w dół, znowu ku Gorgoroth.
Gollum zniżył głos do szeptu i dygotał cały.
— Co to nam pomoże? — spytał sam.
— Nieprzyjaciel z pewnością zna swoje góry i strzeże tej drugiej drogi tak jak i tej przez bramę. Wieża chyba nie stoi pusta.
— O nie, nie — odparł Gollum. — Wydaje się pusta, ale nie jest, nie. Mieszkają w niej okropne stwory. Orkowie, tak. Orkowie są tam zawsze, ale prócz nich gorsze stwory. Gorsze są tam także. Droga wspina się prosto w cień murów i prowadzi przez bramę. Nikt na niej kroku nie zrobi, żeby go nie dostrzegli. Ci, co siedzą w wieży, wszystko widzą. Milczący wartownicy.
A więc ty radzisz odbyć nowy, długi marsz na południe po to, żeby wpaść w taką samą albo gorszą pułapkę jak tutaj, rzekł sam? Jeżeli w ogóle doszlibyśmy tak daleko.
Nie, nie, powiedział Gollum. Hobici muszą się zastanowić, zrozumieć. Tamten nie spodziewa się ataku od strony księżycowej wieży. Jego oko widzi wszystko wokół, ale niektórych miejsc pilnuje czujniej niż innych. Wszystkiego naraz nie może widzieć. Nie, jeszcze nie może. Podbił cały kraj na zachód od gór cienia, aż po rzekę i ma w swoim ręku mosty. Myśli, że nikt nie może podejść pod wieżę księżycową bez wielkiej bitwy na mostach albo też bez łodzi, które on by na rzece zawczasu dostrzegł. Ty, jak się zdaje, wiesz dużo o nim i jego myślach, rzekł Sam. Czyś z nim niedawno rozmawiał? Czy też nasłuchałeś się plotek od swoich kumotrów orków? Niedobry hobbit, nieroztropny, odparł Gollum z gniewem, odwracając się od Sama do Froda.
Smigol rozmawiał z orkami. Tak, rozmawiał, zanim spotkał pana. Rozmawiał z różnymi stworami. Mówi to, co słyszał od wielu. Największe niebezpieczeństwo grozi tamtemu od północy, więc nam także tu najniebezpieczniej. Tamten wyjdzie przez czarną bramę. Może już wkrótce, lada dzień. Tylko tędy może wyjść wielkie wojsko. Ale od zachodu tamten niczego się nie boi. Tam czuwają milczący wartownicy.
Otóż to, powiedział Sam, nie dając się zbić z tropu. A my pójdziemy tam, zapukamy do bramy i spytamy grzecznie, czy jesteśmy na właściwej drodze do Mordoru. Czy może ci wartownicy są tak milczący, że nic tam nie odpowiedzą? Bzdura. Z tym samym powodzeniem możemy tutaj próbować szczęścia. Przynajmniej nóg oszczędzimy.
Nie kpij, syknął Gollum. To nie żarty, nie. Nie zabawa. W ogóle nie trzeba wchodzić do Mordoru. Ale jeżeli pan powiada, że musi tam wejść, że chce, to trzeba próbować jakiejś drogi. Ale pan nie powinien iść do tych strasznych wież. Nie, nie. I w tym pomoże mu Smigol. Dobry Smigol. Chociaż nikt mu nie chce wytłumaczyć, po co to wszystko. Smigol raz jeszcze pomoże. Smigol znalazł. Wie.
Co znalazłeś? Spytał Frodo. Gollum skulił się i znów zniżył głos do szeptu.
Małą ścieżynkę, która prowadzi pod górę, a potem schody, wąskie schodki, tak, tak. Bardzo długie, bardzo wąskie. I jeszcze jedne schody. A potem, szeptał coraz ciszej, tunel, ciemny tunel. I w końcu małą szczelinę i ścieżkę wysoko nad przełęczą. Tamtędy Smigol wydostał się z ciemności. Ale to było dawno, dawno temu. Może ścieżki już nie ma? A może... Może jest.
Wszystko to wcale mi się nie podoba, rzekł Sam. Nie może to być takie łatwe, jak gadasz. Jeżeli ścieżka po dziś dzień istnieje, na pewno jest strzeżona. Czy dawniej nie była strzeżona, mów Gollumie?